Kłaniam się z Warszawy. Tematem minionego tygodnia jest bez wątpienia bardzo poważny kryzys dyplomatyczny pomiędzy Polską a Izraelem, który wybuchł po przyjęciu przez polski parlament nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Nowe prawo zakłada, że każdy, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką, będzie podlegał karze grzywny lub pozbawienia wolności do 3 lat. Taka sama kara grozi za rażące pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców tych zbrodni. Ustawa zakłada także możliwość wytaczania procesów cywilnych za takie sformułowania jak polskie obozy śmierci, choć trzeba przyznać, że takie określenie wprost w ustawie nie pada. Ustawa zainicjowana przez Prawo i Sprawiedliwość ma położyć kres nieudokumentowanym oskarżeniom o mordy na Żydach dokonane przez Polaków podczas II wojny światowej i wkrótce po jej zakończeniu. Niestety efekt wizerunkowy, jaki wywołało przyjęcie tych przepisów, jest katastrofalny. Polska była do tej pory uważana za jednego z najbliższych sojuszników Izraela w Europie, ale przyjęcie ustawy wywołało w Tel Awiwie prawdziwą wściekłość. O wycofanie przyjętych rozwiązań zaapelował otwarcie premier Izraela Benjamin Netanyahu, a szereg członków jego rządu zaapelowało o bardzo stanowczą reakcję, włącznie z zerwaniem stosunków dyplomatycznych z Polską. Izraelskie i światowe media pełne są tekstów o współodpowiedzialności Polski za zagłady, a w wyszukiwarce Google określenie Polish Death Camps znalazło się na szczycie najczęściej wyszukiwanych fraz. Na nowelizację ustawy ostro zareagował także Światowy Kongres Żydów, a zaraz po nim oświadczenie wydał amerykański Departament Stanu, który ocenił, że ustawa IPN może być zagrożeniem dla wolności słowa i badań naukowych. Departament przestrzega też, że następstwem jej wprowadzenia może być zachwianie strategicznych relacji Polski ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. Nie mamy żadnej przyszłości, jeśli będziemy narodem oskarżanym o Holokaust, odpowiada tymczasem Jarosław Kaczyński. W wywiadzie dla radiowej Jedynki szef PiS stwierdził, że sporny przepis nowelizacji ustawy o IPN jest całkowicie błędnie interpretowany. Ci, którzy nas w tej chwili atakują, po prostu fałszują historię w sposób niebywale wręcz drastyczny, dodał. Podobny przekaz miał tekst telewizyjnego orędzia, jakim w czwartek wieczorem wystąpił premier Mateusz Morawiecki. Holokaust był niewyobrażalną zbrodnią. Wszelkie próby jej negowania zawsze powinny spotykać się z jednoznacznym potępieniem, mówił. Kłamstwo oświęcimskie to nie tylko negowanie niemieckich zbrodni, ale również inne sposoby fałszowania historii. Jedną z najgorszych form tego kłamstwa jest pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców i przypisywanie tej odpowiedzialności ich ofiarom. Chcemy walczyć z tym kłamstwem w każdej postaci. Dlatego właśnie nowelizujemy ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej, dodał premier Morawiecki. Orędzie szefa rządu pokazały zarówno państwowe, jak i prywatne stacje telewizyjne. Opublikowano je także w internecie. No i tu rząd zaliczył niemałą wpadkę. Premier mówił po polsku, ale na dole ekranu wyświetlane były napisy z tłumaczeniem, w którym pojawiło się mnóstwo błędów, nie tylko gramatycznych i językowych, ale także merytorycznych. Według angielskiego tłumaczenia Mateusz Morawiecki mówił w swoim wystąpieniu, że obozy, w których wymordowano miliony Żydów, były polskie. Mimo że oczywiście po polsku premier powiedział coś zupełnie odwrotnego. Jak tłumaczy Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, błędne tłumaczenie na język angielski napisów w oświadczeniu premiera powstało w wyniku automatycznego tłumaczenia serwisu YouTube. Kancelaria nie przeprosiła za błąd, ale kilka godzin później opublikowała drugi film, na którym premier wygłasza swoje oświadczenie po angielsku. Drugim tematem, którym od tygodnia żyje cała Polska, jest ciągle akcja ratownicza na zboczach szczytu Nanga Parbat w Himalajach, w wyniku której polscy wspinacze uratowali życie francuskiej himalaistce Elisabeth Revol, ale nie udało im się uratować jej partnera Tomasza Mackiewicza. Polski rząd potwierdził, że pokryje wszystkie wydatki, które pochłonęła akcja ratownicza, czyli przede wszystkim koszt wynajęcia śmigłowca, który przetransportował 4-osobową ekipę ratowniczą z bazy pod K2 na zbocza Nanga Parbat. Oznacza to, że pieniądze zebrane przez internet w 2 publicznych zbiórkach nie będą potrzebne na pokrywanie kosztów akcji ratowniczej i zostaną przekazane rodzinie Tomasza Mackiewicza. Przypomnijmy, że francuska wspinaczka Elisabeth Revol i polski himalaista Tomasz Mackiewicz w zeszły czwartek zdobyli szczyt Nanga Parbat, ale podczas schodzenia utknęli pod kopułą szczytową na wysokości około 7200 metrów. W bazie pod innym 8000-nikiem K2 czekali polscy wspinacze z Narodowej Wyprawy Zimowej, którzy od razu ruszyli na ratunek. Adam Bielecki i Denis Urubko w ciągu niespełna 8 godzin. Po zmroku i przy temperaturze minus 40 stopni pokonali ponad 1,5 kilometra różnicy granicę wysokości i odnaleźli wyczerpaną Elizabeth Revol i sprowadzili ją na dół, a następnie odtransportowali do szpitala. Jak opowiadała później sama Revol, swojego partnera zostawiła na górze w jamie śnieżnej w stanie niemal agonalnym. Miał rozległe odmrożenia, z ust ciekła mu krew, co chwilę tracił przytomność i nic nie widział. Obecnie w Polsce trwa zbiórka pieniędzy na organizację kolejnej wyprawy na Nanga Parbat, która ma sprowadzić ciało Mackiewicza do kraju. O czym z Warszawy dla Radia SBS, Przemysław Przybylski.